Mamy dzisiaj szczególną okazję, więc też szczególnie starałem się dobierać fragmenty, które się dzisiaj pojawią. No i na kazanie wybrałem Wesele w Kanie Galilejskiej. Ale tak naprawdę jakby na tym nie kończy się temat, bo temat brzmi Jezus na weselu w Kanie Galilejskiej. Bo już na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ewangelista Jan, który opisał tę historię tego wesela, on nie skupia się w niej na samym weselu czy małżeństwie, które są świetne, które są darem Bożym, jak powiedzieliśmy, ale używa ich jako tła do tego, żeby opowiedzieć o Jezusie. On mówi o Jezusie, który uczestniczył w tym weselu, więc to jest dlatego właśnie Jezus na weselu w Kanie Galilejskiej. Myślę, że ta historia jest znana, że wiemy, że mowa o przemienieniu wody w wino, bardzo słynnym, właśnie na tym weselu. Więc gdybym miał ten tytuł skrócić, to powiedziałbym, to jakby ostatnia nieco bym z niego usunął, to byłby Jezus właśnie. To już powiedziałbym po prostu Jezus i potem jakby przeszedł do tej historii. Bo Jezus jest wszystkim. On jest najważniejszy. On jest w centrum chrześcijaństwa, on jest w centrum Słowa Bożego. I on jest w centrum naszego życia. Żyjemy z Nim i dla Niego, a bez Niego to życie nie ma sensu. Więc dlatego to będzie kazanie o Jezusie przy okazji wesela w Kanie Galilejskiej, przy okazji błogosławieństwa małżeństwa Boguszewskich. Pomodlę się i przejdę do tekstu. Panie, jeszcze raz dziękuję Ci za to, że połączyłeś Anię i Jacka, że w Tobie mogli odnaleźć wzajemną miłość, że mogli się poznać. No właśnie, przez to też, że Ania chciała być po prostu posłuszna Tobie i okazać gościnność i pomoc Jackowi, i też mogli się zaprzyjaźnić i poznać i pokochać. To jest niesamowita historia. I dziękuję Ci za to, że doprowadziłeś ich aż do tego momentu. Proszę Cię, żebyś prowadził ich dalej i strzegł. Ale też proszę Cię, żebyś kierował nasze myśli, nas wszystkich, na to, co najważniejsze, żebyśmy potrafili patrzeć dalej niż tylko na małżeństwo, żebyśmy potrafili, czy to przez małżeństwo, czy przez wesele w Kanie Galilejskiej, czy przez cokolwiek innego obserwujemy, doświadczamy, co nas spotyka w życiu, żebyśmy przez to potrafili spojrzeć na Ciebie i lepiej Cię poznać. Niech Tobie będzie chwała. Amen. Więc przeczytam fragment z drugiego rozdziału Ewangelii Jana, wersety od 1 do 11. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Była na nim matka Jezusa. Jezus wraz z uczniami też został zaproszony. W pewnej chwili zabrakło wina. Wtedy matka Jezusa powiedziała do niego: „Nie mają wina”. Jezus jej odpowiedział: „Rozumiem twoje zatroskanie, ale co mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy jego matka zwróciła się do posługujących: „Zróbcie, cokolwiek wam powie”. A było tam sześć kamiennych stągwi ustawionych według żydowskich reguł czystości, każda mieszcząca około 100 litrów wody. Jezus polecił: „Napełnijcie stągwie wodą”, i napełnili je aż po brzegi. Wówczas powiedział: „Teraz zaczerpnijcie i zanieście staroście wesela”, i zanieśli. Gdy starosta spróbował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd się ono wzięło, gdyż wiedzieli o tym tylko posługujący, którzy jej zaczerpnęli, zawołał pana młodego i powiedział: „Każdy stawia najpierw dobre wino, a gdy goście sobie popiją, gorsze. Ty jednak dobre wino zachowałeś aż do tej pory”. W taki właśnie sposób w Kanie Galilejskiej Jezus dał początek znakom, ukazał swą chwałę i sprawił, że uczniowie uwierzyli w Niego. Więc mamy wesele w Kanie Galilejskiej. Pozornie prosta, wręcz banalna historia, którą można by opowiedzieć kilkulatkowi na zajęciach religii. Ludzie na weselu mieli problem, ale przyszedł Jezus i go rozwiązał. Jezus może rozwiązać wszystkie twoje problemy. Bardzo często i bardzo łatwo jest jakby w ten sposób tę historię zamknąć. Ale to nie jest wszystko. Jan nie jest bajkopisarzem. On opisuje, co się stało, żeby zakomunikować nam głębszą prawdę. Przez całą swoją Ewangelię Jan konsekwentnie wskazuje na to, że Jezus jest Bogiem i Zbawicielem świata, który przyszedł po to, który stał się człowiekiem i przyszedł po to, żeby złożyć swoje życie w ofierze za nasze grzechy. I pierwszym znakiem, który to zapowiada, czy który udowadnia prawdziwość tego, jest właśnie w Ewangelii Jana to, co stało się na tym weselu. Zamiana wody w wino. Więc nie chodzi tu o to, że Jezus może rozwiązać wszystkie nasze problemy, ale chodzi o to, że Jezus może rozwiązać nasz największy problem. Jaki problem, o tym powiem za chwilę. Wesele w Kanie, jakbyśmy spojrzeli, jaki jest kontekst tej historii, to jest sam początek praktycznie Ewangelii Jana. Jezus dopiero zaczyna swoją służbę, jest jeszcze w swoich rodzinnych stronach na północy Izraela, zebrał pierwszych kilku uczniów, jakąś garstkę. Niektórzy z tych uczniów staną się potem apostołami, ale tutaj nawet jeszcze nie ma pełnego składu, że tak powiem, 12 apostołów. Parę osób rozpoznało w nim Mesjasza po prostu i stali się jego uczniami. On jeszcze nie robił żadnych cudów spektakularnych, nie uzdrawiał masowo ludzi, nie chodził po wodzie. No właśnie, jeszcze nic z tego się nie wydarzyło. Był po prostu nauczycielem, co do którego parę osób uwierzyło, że on jest zapowiedzianym Mesjaszem. I wesele, właśnie, w tych okolicznościach, w tym czasie odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej, na które zaproszono Jezusa, Jego matkę i uczniów Jezusa. Więc prawdopodobnie jakaś bliższa lub dalsza rodzina, może jakiś przyjaciel rodziny, no ktoś to organizował. No i zaprosił ich wszystkich. I na weselu wszystko przebiegało według panujących norm i zwyczajów, aż do momentu, w którym zabrakło wina. W naszej tradycji wesele jest bardzo ważne. Prawda? W Polsce, w naszej kulturze, my z Kasią chcieliśmy bardzo okroić nasze wesele. Nie dało się po prostu. Rodzice nawet nie chcieli o tym słyszeć, bo wesele jest ważne dla nich i dla rodziny, która mogłaby się poczuć urażona, gdyby nie zrobić go odpowiednio. Ale o ile w naszej tradycji wesele jest bardzo ważne, to w żydowskiej tradycji w tamtych czasach było jeszcze ważniejsze. Powiedziałbym nawet, że było 7 razy bardziej ważne, ponieważ uczta weselna mogła trwać nawet tydzień. Obowiązek przygotowania wesela spoczywał na panu młodym i jego rodzinie. Z tej strony. Ta strona odpowiadała. To nie była wspólna inicjatywa. Jeżeli coś poszło nie tak, to rodzina panny młodej mogła wręcz podać go do sądu. Za pohańbienie jej, czy za cokolwiek, jakby jakiekolwiek trudności. Dzisiaj byśmy to nazwali straty moralne, czy jakkolwiek. I o ile samo wesele było bardzo ważne, to jedną z najważniejszych rzeczy już w ramach tego wesela było wino. Nie ma wina, nie ma wesela. I nie chodzi tu tylko o dobrą zabawę, ale też o to, że w tamtych czasach unikano picia wody. Bo w wodzie czaiły się najróżniejsze choroby. Ona nie była destylowana, filtrowana. Po prostu woda była niebezpieczna. Można było coś złapać, pijąc wodę. I podanie gościom weselnym wody byłoby więc hańbą dla gospodarzy. A zostawienie ich przez tydzień bez niczego do picia, no to w ogóle no nie dałoby się. Oznaczałoby to koniec imprezy i całkowitą kompromitację państwa młodych, a zwłaszcza pana młodego i jego rodziny. I ten problem, który pojawił się na tym weselu, zauważyła Maria, matka Jezusa. Być może doszły już o tym słuchy do niektórych gości, a może po prostu ona była bardziej wyczulona na takie rzeczy, bardziej się troszczyła. Nie wiemy, jakby jak dokładnie to się stało, że ona to zauważyła, ale zauważyła. I Maria robi tu coś nieoczekiwanego. Przychodzi z tym problemem do Jezusa. Dlaczego do Niego? Czy był gospodarzem? Czy miał pieniądze? Czy znał w Kanie Galilejskiej kogoś, kto trzymał w piwniczce kilka baczułek wina na czarną godzinę i chciałby się nimi podzielić? Nic z tych rzeczy. Jezus nawet nie był z tego miasta. Więc dlaczego przyszła z tym do Jezusa? Bo wiedziała, że Jezus był kimś wyjątkowym. Sam anioł Gabriel powiedział jej, że urodzi zapowiadanego od wielu, wielu lat Zbawiciela. Mało tego, powiedział jej, że ten Zbawiciel będzie nazwany Synem Bożym. Więc ona rozumiała, kim jest Jezus. Może nie do końca jeszcze to uchwyciła, ale wiedziała, że jest kimś specjalnym w oczach Boga. Ona znała historię o prorokach, przez których Bóg w cudowny sposób zaopatrywał ludzi w potrzebie. Na przykład prorok Eliasz nie miał jedzenia i przynosiły mu je kruki. Albo potem była wdowa, która była biedna, której Bóg dał po prostu niekończącą się oliwę, lejącą się zdbana. Więc Bóg działał w taki sposób, przez proroków. A oto jej syn był kimś więcej niż prorocy. On był tym, na kogo ci prorocy czekali. Więc jeżeli oni mogli interweniować w takich sytuacjach z Bożym błogosławieństwem, to chyba on też. Może już jakieś rzeczy się działy w ich życiu, które nie są opisane, nie wiemy tego. Ale wiemy, że ona wiedziała, że Jezus jest kimś specjalnym i wiedziała, że on w jakiś sposób może zaradzić temu problemowi. Była przekonana, że właśnie Jezus może uratować to wesele. Skoro tak, to przyszła do Niego i mówi: wina nie mają. Ale co odpowiedział na to Jezus? Co mi do tego, kobieto? I teraz w naszym języku to brzmi gorzej, niż to brzmi w oryginale. Jakby to nie jest jakieś opryskliwe czy obraźliwe. Kobieto. Jakby to jak, tak jest, zostało przetłumaczone i tak to brzmi w naszych uszach, ale to był zwrot jakby stosowany po prostu. To bardziej można by to przetłumaczyć, co mi do tego, proszę Pani, ale do mamy też tak się nie mówiło, więc tak to jakoś tu wyszło. Więc on mówi, to nie moja, a dosłownie w oryginale, to nie moja, ani nawet nie twoja sprawa. To nie jest coś, czym teraz możemy się zająć. Nie przyszedłem tu po to, żeby rozwiązać ten problem. To jeszcze nie czas na to, żebym dał im wino. Dlaczego? Bo jeszcze nie nadeszła moja godzina. Teraz na początku, jak studiowałem ten tekst, to myślałem, no dobra, czyli jeszcze nie nadeszła godzina na to, żeby Jezus zaczął robić znaki wszędzie dookoła i cuda i prowadzić swoją służbę. Ale kiedy zacząłem studiować to głębiej i zacząłem ten zwrot badać, że jeszcze nie nadeszła moja godzina, to zauważyłem, że on wiele razy występuje w Ewangelii Jana. Jezus robi już różne rzeczy, niesamowite rzeczy, różne cuda i cały czas mówi, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Ta godzina się zbliża, ale jeszcze nie nadeszła. I wiecie, kiedy wreszcie mówi, że nadeszła? Kiedy idzie na śmierć. Dokładnie, kiedy modli się w 17 rozdziale Ewangelii Jana, czytamy: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij swojego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie. To jest na slajdzie. Więc Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij swojego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie. Mówi to tuż przed tym, jak został schwytany i poprowadzony na ukrzyżowanie. Więc mamy tutaj dwa stwierdzenia, pozornie bardzo niespójne ze sobą. Jedna, to nie moja sprawa, a druga, to jeszcze nie czas, żebym umierał. Ale Jezus nie wylicza tutaj argumentów. Tylko wyjaśnia pierwszą część swojej wypowiedzi. Czyli mówi, to nie moja sprawa, bo jeszcze nie czas, żebym umierał. Ja tego teraz nie zrobię, bo jeszcze nie czas, żebym poszedł na krzyż. Znacie powiedzenie, ja o niebie, ty o chlebie? Jezus robił to na okrągło. Jezus powiedział na przykład do uczniów, strzeżcie się kwasu faryzeuszy, a uczniowie na to chleba nie mamy. Kiedy Jezus mówi o czymś w tej materii duchowej. Faryzeusze mówią do Jezusa, jaki dasz nam znak, żeby udowodnić, że możesz wypędzać przekupniów ze świątyni? Co Jezus na to? Zburzcie tę świątynię, a w 3 dni ją odbuduję. A mówił to o świątyni, którą było Jego ciało, jak czytamy. Znowu, oni myślą o kamieniach, a On przekazuje im głębszą prawdę. I podobnie dzieje się tutaj. Nie potrafimy oderwać się od weselników, którzy zostali bez wina, żeby zobaczyć, że Jezus wcale nie mówi o tym problemie. Wina nie mają. Nie mają, bo jeszcze nie nadeszła Jego godzina. Nie mają, bo jeszcze nie umarł. Nie mają wina, bo Jego krew jeszcze nie została przelana. Czy może zaczynamy powoli dostrzegać analogię między winem a śmiercią Chrystusa na krzyżu? W Ewangelii Jana 6:54-55 Jezus powiedział w trakcie burzliwej dyskusji z Żydami: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym, gdyż moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew jest prawdziwym napojem. Tego napoju im brakowało. Prawdziwym pokarmem jest ciało Chrystusa, a prawdziwym napojem nie jest wino, przy którym się dobrze bawi na weselu, którego chcieli weselnicy, ale Jego krew. I to jest ten pokarm i to ten napój, który daje człowiekowi życie wieczne. Więc słowa Marii o tym, że weselnikom skończyło się picie, zostały użyte przez Jezusa do zakomunikowania nam o wiele bardziej fundamentalnej prawdy. Potrzebujemy od Jezusa czegoś więcej niż tylko udanej zabawy weselnej. Potrzebujemy Jego krwi, bo ci, którzy ją spożywają, mają życie wieczne. Goście na weselu jej nie mieli, ale Jezus po to przyszedł, żeby im ją zapewnić, umierając na krzyżu. I tak dostarczył im wino na tym weselu. Ale było to zapowiedzią czegoś o wiele bardziej doniosłego. Maria jest bardzo ważną postacią w naszej kulturze. Na tyle ważną, że często przysłania Polakom Chrystusa. Ale nawet jeżeli mielibyśmy się trzymać tylko jej słów, to brzmiałyby one: zróbcie cokolwiek, Jezus wam powie. Zróbcie cokolwiek, wam powie. Ratunek przychodzi tylko i wyłącznie przez zaufanie i posłuszeństwo Chrystusowi. Sama Maria bez Chrystusa nie może nic dla ciebie zrobić. Potrzebujesz Chrystusa, żeby dał ci prawdziwego napoju, którym jest Jego krew, jak czytaliśmy. W tej historii występuje 6 kamiennych stągwi, czyli takich pojemników na wodę, kamiennych, przy pomocy której tej wody w nich mieli oni po wejściu z dworu myć stopy i ręce. To było takim rytuałem ich oczyszczenia. To sprawiało, że oni byli czyści i mogli spożyć posiłek, mogli być razem. Nawet jeżeli byli brudni tak naprawdę, jakby fizycznie, dalej spoceni czy cokolwiek. Jakby to był taki zwyczaj, rytuał, symbol oczyszczenia. Po to ta woda była. I kiedy Jezus nie praktykował tego zwyczaju, to faryzeusze bardzo się na Niego oburzali. Dlaczego jecie nieumytymi rękoma? Jezus mówił im, że to wcale nie chodzi o to, żeby ręce były czyste, ale żeby było wnętrze czyste. Więc w tej uczcie nie można było uczestniczyć, nie będąc obmytym. I nie bez przyczyny Jezus używa do dokonania tego cudu, który tu robi, właśnie tych stągwi, przez które miało przyjść oczyszczenie. Pokazuje nam w ten sposób, że oczyszczenie przychodzi przez Jego krew. A to znaczy, że bez tej krwi jesteśmy brudni. Rzeczywiście tak jest. Każdy z nas zgrzeszył i wciąż grzeszy przed Bogiem. A Bóg, który jest święty, nie chce mieć nic wspólnego z tym, co jest zanieczyszczone przez grzech. Ponieważ jesteśmy grzeszni, przestaliśmy być przyjaciółmi Boga, a staliśmy się Jego wrogami. Jak napisano, kto złamał chociaż jedno przykazanie, ten złamał całe Boże prawo. A karą za to jest wieczne potępienie. Jesteśmy brudni, jeżeli Chrystus nie oczyści nas swoją krwią, to wszyscy zginiemy w piekle. Dlatego potrzebujemy prawdziwego napoju, prawdziwego pokarmu, którym jest Jego ciało i krew, Jego ofiara na krzyżu. Nie potrzebujemy od Niego, żeby uratował naszą zabawę weselną, naszą pracę czy zdrowie. Potrzebujemy, żeby nas oczyścił i uratował nasze dusze. Już w kolejnym rozdziale Ewangelii Jana, w 3 rozdziale, Jezus spotka się z faryzeuszem Nikodemem i powie mu, jak to może się stać. Zrobi to w słynnych słowach z Ewangelii Jana 3:16. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Gdybyśmy nie byli brudni, gdybyśmy nie byli winni, to Jezus nie musiałby umierać. Bóg nie musiałby Go posyłać. A jednak to się stało. I Jezus przyszedł i umarł, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie da się tego powiedzieć wyraźniej. Każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Tak więc jest tylko jeden sposób na to, żeby ocalić swoją duszę. Trzeba uwierzyć Chrystusowi. Nie ma żadnej innej drogi. Zbawienia nie zapewnią nam dobre uczynki, sakramenty czy przynależność do jakiegokolwiek kościoła. Zbawienie można osiągnąć tylko i wyłącznie przez wiarę w Chrystusa. Jak napisano, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeżeli szukasz zbawienia w czymkolwiek innym, to jesteś jak ci goście weselni, którzy nie skosztowali jeszcze prawdziwego napoju, którym była krew Chrystusa przelana na krzyżu. Jeżeli wierzysz Chrystusowi, to masz życie wieczne. Jeżeli nie wierzysz, to idziesz na potępienie. Tak więc uwierz w Chrystusa. Posłuchaj rady Jego Matki i zrób wszystko, cokolwiek On ci powie. A przede wszystkim zaufaj, że On sam, niezależnie od twoich uczynków, obmyje cię z twoich grzechów bo już zapłacił za nie swoją krwią. I tak jak wino, które Jezus dał weselnikom, było lepsze niż wszelkie wino, jakim poczęstowali go ich gospodarze, tak życie z Chrystusem i zbawienie, które dla nas przygotował, jest lepsze niż wszystko, cokolwiek ten świat mógłby nam zaoferować poza nim. Uwierz mu, a bardzo szybko się o tym przekonasz. 11 werset 2 rozdziału. W taki właśnie sposób w Kanie Galilejskiej Jezus dał początek znakom, ukazał swą chwałę i sprawił, że uczniowie uwierzyli w Niego. Amen. Powoli kończąc, dosłownie parę ogłoszeń. Większość aktywności kościelnych odbywa się jak to co tydzień. W tym tygodniu, w sobotę 10 grudnia, odbędą się wykłady dla kobiet o 18 w tym miejscu. Czy kobiety potrzebują teologii i dlaczego tak? Bardzo mi się podoba ten tytuł, lubię go czytać na ogłoszeniach co tydzień. Prowadzi Agata Frysz, nasza misjonarka. Dalej, za tydzień równo odbędzie się chrzest na wyznanie wiary o godzinie 10:30 w pierwszym zborze chrześcijan baptystów w Gdańsku na ulicy Dąbrowskiego 11. Więc tutaj nie będzie nabożeństwa, spotykamy się w Gdańsku, zapraszamy serdecznie. Będzie też kościół baptystów w Gdyni miał swój chrzest wtedy, więc 10 osób będzie przystępowało do chrztu. No, poza tym tygodniem z chrztem za tydzień nasze nabożeństwa odbywają się normalnie w tym miejscu o godzinie 10:00. Serdecznie zapraszamy. Jeszcze co do chrztu, jest prośba, żebyśmy przynieśli ciasta. No właśnie, bo to zawsze jest uroczystość, coś, co chcemy razem świętować. Też tam będzie dużo ludzi, więc jak ktoś może, to zachęcam do zrobienia i przyniesienia ciasta. A jak nie, to może być się ciasto z Biedronki też. I w związku z tym, że dzisiaj zmieniliśmy czytanie ze względu na okoliczność i w związku z tym, że za tydzień nas nie ma, trochę się przesunęła nasza rozpiska nabożeństw, więc gdyby ktoś chciał sprawdzić, to będzie to już wisi, nowa wersja w kuchni, a też wyślę dzisiaj mailem. Tak, i teraz wreszcie po nabożeństwie zapraszamy na wspólny posiłek. Serdecznie zapraszamy, będzie obiad i ciasto. Więc tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia. Teraz przejdziemy do ostatniej pieśni. Tak. Też. Więc właśnie tak. Tak, więc przejdźmy do ostatniej pieśni. W tym czasie Kuba zbierze kolektę i zakończymy. Dziękujemy bardzo. To czy są jakieś pozdrowienia jeszcze?
Krzysztof Osieckiego są pozdrowienia.
Tak jest. Krzysztof Osiecki, pastor nasz były, pozdrawiam.
Oh, God.
Dziękujemy Ci, Panie, za to nabożeństwo. Dziękujemy Ci za małżeństwo Boguszewskich i dziękujemy Ci też za te środki, które teraz mogliśmy zebrać. Proszę Cię, żebyś błogosławił to, jak będziemy z nich korzystać i żebyś każdego z nas zaopatrywał wedle potrzeb. Amen. Przeczytam na koniec już ostatni fragment z listu do Filipian. A jednak, cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim, nie dzięki mojej sprawiedliwości, mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Amen.
Amen.